Za 28 minut będzie 9:00, to są rozmowy pod krawatem. Witam Przemysław Szymańczyk, a dziś moim państwa gościem jest poseł, prezes Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie, Leszek Dobrzyński, ale w studiu w Warszawie. Witam panie przewodniczący. Dzień dobry panie
pośle. Dzień dobry, kłaniam się z Warszawy. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy wczorajsze uroczystości, szczególne, bo 96 miesięcy po katastrofie smoleńskiej, bo z udziałem i władz państwowych, i prezydenta Andrzeja Dudy, no bo też odsłonięto pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej w Warszawie, zamykają pewien etap, pewien rozdział w historii Polski po 89 roku?
Mam nadzieję, że wczoraj wydarzyło się tak naprawdę to, co powinno było się wydarzyć, nie wiem, góra kilka miesięcy po katastrofie. Mówię, mam nadzieję, no bo przyjmując, że w Polsce jest, że tak powiem, ustrój demokratyczny, co zakłada zmianę rozmaitych władz, tak, i z pewnym jakby niepokojem obserwuję, mówiąc krótko, niektóre zapowiedzi z niektórych, że tak powiem, opozycyjnych kręgów właśnie co do losów na przykład rozmaitych pomników, tablic. Tak.
Za chwilę o tym porozmawiamy.
Upamiętniających katastrofę, tragedię smoleńską.
Panie pośle, ale czy pan jest optymistą? Bo czy jest szansa, aby ten bardzo wyraźny podział pan już zasygnalizował, choćby tymi nawiązaniem do tych wypowiedzi niektórych polityków opozycji, by ten podział zniknął? Czy zbyt wiele się już wydarzyło, zbyt dużo barbarzyńskich działań podjęto, zbyt wiele brutalnych słów wypowiedziano i one są niestety powtarzane, by ten podział udało się, ten rów udało się zasypać? Czy jest to możliwe?
Wie pan, na pewno podział, na pewno rów, na pewno zasypywanie tych różnic wymaga z jednej strony czasu, wymaga dobrych chęci. Czy jest możliwe? Jest możliwe, pewnie tak, tylko wymaga, mówiąc krótko, podjęcia działań, a nie podlewania benzyny pod rozmaite nasze, że tak powiem, polskie...
Rozumiem, że pan odnosi się...
Rodaków spory.
Odnosi się do tych deklaracji albo zapowiedzi na przykład rozebrania pomnika smoleńskiego niektórych mniej lub ważnych polityków.
Dokładnie tak. Wie pan, to jest wszystko podlewane pewną benzyną niechęci, pewną benzyną drwin, szyderstwa. To jest podlewane taką benzyną, która tak naprawdę była gdzieś tam lana z tych kanistrów przez 8 lat, kiedy pamiętamy, zresztą to się zaczynało jeszcze za życia na przykład prezydenta Lecha Kaczyńskiego, pamiętamy to, co robił wtedy Palikot, co robił w końcu, jakby nie było, ważny polityk Platformy Obywatelskiej, który potem tę platformę opuścił, a co było tolerowane, pamiętamy te wszystkie doprawdy haniebne wyczyny, których dopuszczali się zarówno politycy, mówię o haniebnych wyczynach wobec Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta, jako głowy państwa. No i pamiętamy też to, co działo się po katastrofie smoleńskiej, kiedy pierwszy dosłownie pył po katastrofie opadł, kiedy już zaczęły się historie pod Wawelem, a potem co działo się na krakowskim przedmieściu, tak? Absolutnie skandaliczne sprawy, smutne i wręcz powiedziałbym, aż boli, kiedy się do nich wraca. Mm-hmm.
Aż trudno uwierzyć, że to się wydarzyło naprawdę i działo. Dziś duża część tych elit, które wówczas nadawały ton tej, no trudno nazwać to debacie, dyskusji, no ale tym postawom, twierdzi, że było inaczej. Ale zostawmy to, panie pośle, panie przewodniczący. W kontekście tych wszystkich słów, które pan wypowiedział, no to, czy, o co teraz chcę zapytać, to drobny incydent, ale jednak warty odnotowania, taki zgrzyt nastąpił wczoraj w Szczecinie. Wiem, że wśród uczestników zgromadzenia na Rondzie Katyńskim było tam kilkadziesiąt osób, o 8:41 zapanowała konsternacja. A dlaczego? No w naszym studiu radiowym również. Ano dlatego, że nie zawyły syreny o 8:41, bo tutaj się posłużę fachowym określeniem, radiowy system uruchamiania 60 tego rodzaju urządzeń po prostu nie zadziałał. Stało się to po raz chyba drugi z rzędu. Czy pan przywiązuje wagę do tego incydentu? Jak pan go ocenia? Czy jest warto o tym dyskutować i rozmawiać? Dlaczego tak się stało?
Wie pan, ja oglądałem relacje na stronie bodajże chyba Telewizji Polskiej Szczecin.
Myślałem, tak, że Radio Szczecin.
No widziałem, widziałem tą konsternację, tak, widziałem to oczekiwanie. Potem ta chyba jedna syrena wydała z siebie jakieś tam jedno jęknięcie i mówiąc
8:45, jedna, to prawda.
I mówiąc kolokwialnie, zdechła, tak. I tak sobie pomyślałem, że oto w taki sposób symboliczny Wydział Zarządzania Kryzysowego Miasta Szczecin w ten sam sposób, mówiąc kolokwialnie, zdał egzamin, tak jak zdało egzamin państwo polskie, że tak powiem, po katastrofie smoleńskiej, co z pewną dumą ogłaszał pan prezydent Komorowski. Oczywiście nie chodzi tutaj znowu, tak, żeby się wyzłośliwiać, bo sprawa wbrew pozorom jest poważna i nie chodzi nawet o upamiętnienie katastrofy smoleńskiej, tak, i jej ofiar, bo to jeszcze byłoby, no, powiedzmy sobie szczerze, pół biedy, tak? Natomiast no, działanie syren, jak rozumiem, jest elementem naszej pewnej
strategii bezpieczeństwa,
systemu awaryjnego, pewnej obrony, tak? Pewnej polityki bezpieczeństwa. No i znowu, no ja przepraszam, że tak trywializuję, no ale ostatnio mieliśmy taką informację w mediach, że bodajże gdzieś w Norwegii, gdzie była próba syren w jakimś mieście, mieszkańcy ponoć, no, że tak powiem, nie byli o tym zawiadomieni, no i wpadli w panikę, że oto Rosjanie nadchodzą, tak? No i tak sobie pomyślałem, że u nas to nawet nie zauważymy jakiegoś niebezpieczeństwa, nie tylko Rosjan, no bo te syreny nie będą miały okazji zawyć.
Tak? Ale to już nawet nie musimy...
Sprawa jest poważna, no i trzeba się nią, mówiąc krótko,
prezydent Szczecina zażądał wyjaśnień w tej sprawie. Ze spokojem tych wyjaśnień udzielili naszemu dziennikarzowi, naszemu reporterowi, przedstawiciele wspomnianego Wydziału Kryzysowego. No ale jesteśmy tym zdumieni, bo to, jak powiedziałem, nie pierwszy raz to się zdarza. Nie trzeba też chyba nawiązywać do tych analogii wojskowych. Wystarczy powiedzieć o zagrożeniach cywilnych, które wynikają z usytuowania Szczecina, tak, chociażby w pobliżu Polic, czyli jednego z największych polskich zakładów chemicznych.
Panie redaktorze, no,
wyciek amoniaku, okazuje się, żebyśmy byli niepoinformowani o tym, tak? Skutecznie, że coś się takiego złego dzieje.
My często dyskutujemy, tak, mówię, no, my w takim, że tak powiem, społecznym i medialnym znaczeniu, że często dyskutujemy o tym, czy jesteśmy przygotowani na rozmaite zagrożenia, tak, czy te, o których pan powiedział przed chwilą, czy na zagrożenia terrorystyczne, kiedy obserwujemy rozmaite sytuacje na świecie, mówiąc wprost, tak, widzimy, jak tam działają te służby. Boże daj i dobrze jest, że nasze służby, no, nie są sprawdzane w praktyce, tak, no, natomiast, no, zawsze przy takich okazjach, no, rodzi się to pytanie, w jakim stanie rozmaite służby są i gdyby, nie daj Boże, tak, do czegoś doszło, to jakby te służby, jakby ten cały system zadziałał. Dlatego rzeczywiście, no, sprawdzajmy, co się wydarzyło. Ja powiem szczerze, że też byłem trochę zdziwiony, że to wytłumaczenie od razu się pojawiło, bo pojawiło się z tego, co śledziłem w mediach, wytłumaczenie, że system został gdzieś tam zagłuszony,
zakłócony, tak? Bo to sygnał
tylko
radiowy.
Wie pan co,
tak.
No ja może, że tak powiem, jestem co prawda z wykształcenia elektronikiem, no ale jednak może laikiem, ale wyobrażam sobie, że żeby dojść do takiej konkluzji, no to trzeba przeprowadzić pewne badania. No i jestem ciekaw, czy w ciągu tych dosłownie, czy w ciągu tego krótkiego czasu jakiekolwiek badania...
To znaczy jakaś diagnoza i sprawdzenie tego systemu i przyczyna niezadziałania powinna być przez specjalistów, jak pan słusznie zauważył, zbadana, jasne.
No, bo, no tak, ale tu się wytłumaczenie
to w ciągu,
pojawiło od razu, tak?
No w ciągu
tak,
70-80 minut
od... Stawiam tutaj publiczne pytanie. No, czy ktoś tymi badaniami dysponuje, czy ci eksperci, którzy się, jak rozumiem, tym zajęli, no, rozumiem, że jakoś do tego wniosku musieli dojść.
Być może nie mam też pełnych informacji, bo nie udało się ich zdobyć, ale z wielkich polskich miast, tych 10 największych aglomeracji, chyba tylko w Szczecinie był tego rodzaju problem. To też zastanawiające. Marek Duklanowski powiedział nam wczoraj, reporterowi Radia Szczecin, że to przykład złego zarządzania też miastem, po prostu. No ale o wyborach samorządowych już za moment, bo 14 kwietnia...
Powiedziałbym tak, że no dobrze byłoby się skupić na tym, jako na rzeczywistym i realnym braku w systemie naszej obrony i systemu naszego ostrzegania, no gdyż alarmowanie mieszkańców jest po prostu dosyć istotne, tak? I to jest najważniejsza
Więc
kwestia.
O tych wyborach samorządowych w tym kontekście możemy porozmawiać. Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, zapowiedział, że 14 kwietnia, cytuję, poznamy niektórych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości na prezydentów miast. Tego dnia, przypomnę, odbędzie się konwencja Zjednoczonej Prawicy, czy wśród tych nazwisk, które poznamy, będzie kandydat na prezydenta Szczecina? Proszę zwrócić uwagę, panie pośle, bo już widzę pański uśmiech, chociaż go nie widzę. Proszę zwrócić uwagę, że ja nie pytam o nazwisko. Ja się pytam, czy 14 będzie kandydat?
Panie redaktorze, ja tylko powiem, że mam nieomylne przeczucie, że jesteśmy coraz bliżej daty, kiedy tego kandydata państwu przedstawimy. I na tym stwierdzeniu pozwolę sobie zaprzestać.
A ja nie. I zapytam, w lutym wspomniał pan w jednej z rozmów, zdaje się, dla Głosu Szczecińskiego, że minister Grubarczyk to jest pański faworyt, tak zrozumiałem. Artur Szałabawka zapowiedział na naszej antenie, poseł Artur Szałabawka zapowiedział na naszej antenie niespodziankę. Czy minister Grubarczyk może być tą niespodzianką?
Wie pan co, ja pamiętam tą rozmowę z Głosu Szczecińskiego, no ale nic tam nie było o tym, że jest faworytem. Było tylko jako ocena na pytanie zadane przez, że tak powiem, panią redaktor, czy jest osobą, która dałaby sobie radę, i potwierdziłem, no, że na pewno tak, jest dobrym.
Ale nie należy tych dwóch, wypowiedzi łączyć.
I nie należy oczywiście tych dwóch wypowiedzi łączyć, także, że tak powiem, w dalszym ciągu tutaj pozwolę sobie mimo wszystko pewien znak zapytania powietrzu zawiesić. Potwierdzam tylko, że będzie to moim skromnym zdaniem, ale też i kolegów, bardzo dobry kandydat, który będzie potrafił z jednej strony połączyć Szczecinian, z drugiej strony wyznaczyć nowe cele, cele niezwykle ambitne. I jeszcze raz powtórzę, tym takim głównym celem będzie to, aby Szczecin dołączył do pierwszej ligi aglomeracji, do pierwszej ligi miast.
Dobrze, 14 się to stanie?
Panie redaktorze, no jeszcze kilka dosłownie dni i sprawa się wyjaśni.
Jest pan odporny na moją nachalność, delikatną, cały czas delikatną. No, ja też jestem cały czas delikatny.
No ale to dlatego ja rozmawiam z Warszawy, bo tak byłoby panu łatwiej tą presję na mnie bezpośrednio wywierać.
W tej samej wadze chodzimy, panie pośle, także moglibyśmy się spokojnie zmierzyć.
Panie redaktorze.
Dobrze, teraz skoro jesteśmy, bo przecież dlatego rozmawiamy z Warszawy, bo jest posiedzenie Sejmu, ja chciałbym o jedną kwestię zapytać związaną z tym dwudniowym posiedzeniem Sejmu, czyli dzisiejszym i jutrzejszym. Chodzi o posła Stanisława Gawłowskiego, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej na Pomorzu Zachodnim. Na kolejnych konferencjach prasowych, nie powiem, że co chwilę, ale regularnie organizowanych, wobec dziennikarzy mediów publicznych zachowuje się coraz bardziej agresywnie. Ja się, broń Boże, jakoś nie żalę tutaj na antenie, nie narzekam, taką mamy pracę. Natomiast mnie o wiele bardziej interesuje, a i co więcej, o wiele bardziej niepokoi postawa sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej i jego wypowiedzi, jeśli chodzi dotyczące prokuratury i prokuratorów prowadzących śledztwo. Ja przypomnę, że są postawione bardzo poważne zarzuty posłowi Gawłowskiemu. On się sam już zrzekł immunitetu. Ale co do tych wypowiedzi dotyczących prokuratorów. 6 dzień kwietnia, ostatnia konferencja prasowa. Prokuratorzy, którzy posługują się fałszywymi zarzutami, bo nie mają żadnych dowodów, poniosą za to odpowiedzialność. Czy to jest przekroczenie, tak zapowiedział Gawłowski, czy to jest przekroczenie już pewnych norm, czy to jest odgrażanie się i grożenie prokuraturze? Czy to jest po prostu taktyka jakaś obronna?
To jest codzienna praktyka polityków Platformy Obywatelskiej. Mówię polityków, bo to jest liczba mnoga, bo to jest sposób stosowany nie tylko przez pana Gawłowskiego, ale także przez pozostałych polityków Platformy, czyli dezawuowanie państwa, tak? Wszystko, co ma jakikolwiek związek, tak? Czy z Prawem i Sprawiedliwością, czy wszyscy ci, którzy usiłują w jakikolwiek sposób pracować, wypełniać swoje obowiązki i tak dalej, tak? Nie utożsamiają się z jakimś skrzydłem gdzieś tam politycznym, obojętnie, czy to są prokuratorzy, policjanci, tak? Na służbie w trakcie manifestacji. Posłowie w Sejmie także, tak? Oni są dezawuowani jako, nie wiem, jakieś sługusy reżimu, ludzie o złamanych charakterach, ludzie, którzy w sposób haniebny wysługują się jakimś ciemnym siłą. Pan powiedział o tych groźbach wobec prokuratora. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości również takim groźbom podlegają. Przecież to są powszechnie znane też pogróżki pod tytułem jak my wygramy, mówię tutaj my, czyli Platforma Obywatelska, no to was powsadzamy do więzienia za to, że tam głosowaliście tak i tak i tak. Tak? No to jest to samo, co łamanie wolności poselskiej. Tak? I to trwa, ale ja powiem tak, jak rozumiem, w jaki sposób trzeba to chyba przetrwać i mam nadzieję, że wkrótce wszyscy
ale
będziemy mogli...
Ale panie przewodnicząca, może przewodniczący Gawłowski ma rację mówiąc o tym, że dowody zgromadzone przez prokuratorów są słabe i stąd to przedłużająca się procedura dotycząca zgody na zatrzymanie, bo to są takie właściwie wypowiedzi mówiące o tym, jeżeli coś macie, no to głosujmy. No to zgodźcie się na to, bądź nie, na to,
to
aresztowanie.
Trochę, tak, chyba to trochę nie tak do końca, panie redaktorze, no bo z tego, co sobie przypominam, no to sami przedstawiciele Platformy Obywatelskiej mieli ostatnio, w trakcie ostatniego posiedzenia Sejmu przed świętami, prosić, aby, że tak powiem,
no to sprawa, podobno, to
sprawa
podobno uczyniła pani Kidawa-Błońska, poseł Kidawa-Błońska, ale ja nie słyszałem, panie przewodniczący, pan pozwoli.
Miała być odłożona
panie
na
przewodniczący,
prośbę,
pan
no
pozwoli,
coś
ja nie słyszałem.
Nie zgadza.
Panie przewodniczący, ja nie słyszałem wypowiedzi publicznej, autoryzowanej Kidawy-Błońskiej, która by potwierdziła taką prośbę. Pan ją znaczy?
No, opieram się na tych relacjach, na których, z których pan
jasne
również może
tak,
korzystać.
Tak,
zresztą jak znam też życie, kiedy by do tego zatrzymania przed świętami doszło, to mielibyśmy również jak chyba spektakl w drugą stronę pod tytułem Prawo i Sprawiedliwość specjalnie przed świętami, że tak powiem, aresztuje pana posła Gawłowskiego. Tak? No to i czemu tak się dzieje i byłyby tutaj kolejne konferencje prasowe, także podejrzewam, że to czy tak się stało, czy tak, kij do uderzenia zawsze się znajdzie. Ja natomiast jeszcze raz powtórzę, jestem za tym, żeby kiedy już, tak powiem, to śledztwo, czy też wejdzie w fazę procesu, było jak najbardziej jawne, żebyśmy mogli tutaj nawet na antenie oceniać ten materiał, jakim prokuratura dysponuje, ale też i, nazwijmy to, argumenty obrony, które są temu
przeciwstawione. Panie pośle, ze wstępnego harmonogramu prac Izby wynika, iż w czwartek to głosowanie się odbędzie. Czy pan jest tego w 100% pewien, że to głosowanie tym razem nie zostanie przełożone?
Ja wielokrotnie w takich sytuacjach powtarzam, że 100% pewien jestem swojej żony, natomiast no, mam nadzieję, że to głosowanie w końcu się odbędzie i w końcu za jakiś czas będziemy sprawę pana Gawłowskiego naprawdę wszyscy mogli
z reguły nasi rozmówcy mówią
ocenić zarówno to, czym dysponuje prokuratura, jak i argumenty obrony, tak jak mówiłem.
Z reguły nasi rozmówcy, bez względu na to, czy są to politycy, historycy, politolodzy, celebryci mówią, że są pewni dwóch rzeczy, to znaczy śmierci i podatków, a pan tutaj wybił się na niepodległość i stwierdził, że jest pewny w 100% swojej żony.
Ja jestem pewien swojej żony, którą uprawiając prywatę, pozdrawiam z tego miejsca.
No i tą prywatą kończymy dzisiejszą rozmowę pod krawatem. Serdecznie
dziękuję
panu. Leszek
dziękuję
Dobrzyński
państwu.
Był naszym gościem. Do usłyszenia.